Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Dzięki tej wystawie chcemy przekazać nie tylko naszym pracownikom, ale też mieszkańcom Zielonej Góry, że rodzina jest ważna, że można czerpać z niej siłę, że można się wzajemnie inspirować, mieć kolor, mieć pasję. O to nam tutaj dzisiaj chodzi.
Współpracujemy z wieloma firmami i chcemy, żeby przez udział pracodawców pokazać uczniom gimnazjum, że warto u nas się uczyć, że praca jest i będą poszukiwani na rynku pracy.
Formalnie to są warsztaty dla dzieci, które się tutaj odbywają, warsztaty z zakresu edukacji przyrodniczej, też takiej etnograficznej i nie tylko, a nieformalnie takie placówki w Polsce nazywa się rzeczywiście zwykle leśnymi przedszkolami.
W dzisiejszym wydaniu audycji zajrzymy do galerii wystawowej PGNiGE, aby przyjrzeć się wyjątkowym pracom Weroniki i Nel. Sprawdzimy, na jakich specjalistów czeka rynek pracy. Wstąpimy również do leśnego przedszkola. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
U Weroniki i Nel stwierdzono niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym. Nie przeszkadza im to jednak w pracy artystycznej. Dziewczynki przy wsparciu swoich rodziców tworzą przepiękne prace, które możemy oglądać w galerii wystawowej PGNiGE w Zielonej Górze.
Pytam o wrażenia z wystawy prac wykonanych przez Nel i Weronikę.
Bardzo nam się podobają. Część prac widzieliśmy już wcześniej. No, jesteśmy zaprzyjaźnieni z rodziną, ale po prostu ilość tego, które dziewczyny stworzyły razem z Piotrem, to po prostu pełne zachwytu jestem.
Prace są bardzo barwne, dużo w nich jest radości.
Tak, myślę, że to można poszczególne dni, kiedy pracowało, jaki sam nastrój ich odbija się w tych dziełach.
W sali wystawowej PGNiGE, znajdującej się w centrum, łatwo dostępnym miejscu, systematycznie pojawiają się bardzo ciekawe wystawy. Ostatnio prace Nel i Weroniki Firlej.
Tak, jest to nasz ukłon w stronę Zielonogórzan i szczególnie ukłon w stronę tej rodziny, którą znamy już od kilku lat. Dziewczynki znamy troszeczkę dłużej, ponieważ współpracujemy z zespołem szkół specjalnych.
Dorota Mądry, kierownik działu komunikacji Public Relations Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Zielonej Górze.
Ta wystawa podsumowuje współpracę rodziców z dziećmi. I to jest pierwsza wystawa, na której mamy całą rodzinę, która pokazuje siłę rodziny, bo taki jest tytuł tej wystawy. Siła rodziny. Dziewczynki, które są niepełnosprawne, pod okiem rodziców mogą się po pierwsze bardzo ładnie rozwijać, a pod okiem nauczycieli, których trafiły na swojej drodze, mogą się rozwijać również artystycznie. I to jest coś pięknego. Dzięki tej wystawie chcemy przekazać nie tylko naszym pracownikom, ale też mieszkańcom Zielonej Góry, że rodzina jest ważna, że można czerpać z niej siłę, że można się wzajemnie inspirować, mieć kolor, mieć pasję. O to nam tutaj dzisiaj chodzi.
Nel i Weronika są autorkami prac prezentowanych na wystawie. Co malowałyście?
Różne obrazki malowaliśmy, ale bardzo podobają się te obrazki, co robiliśmy w szkole.
Ile pracy trzeba było włożyć, żeby tę wystawę zrobić?
Trzeba dużo zrobić obrazów. Malować mapami czy kredkami? No obrazy. Kredkami można ich robić.
Beata Firlej, mama Nel i Weroniki. Jak to się robi, że osiąga się takie wspaniałe rzeczy z dziećmi z pewnymi ograniczeniami?
Oczywiście jest dużo w tym pracy. Dużo też robi szkoła specjalna. Chodzą na kółko plastyczne, wykonują różne właśnie takie piękne dzieła. Głównie to wszystko to jest osiągnięcia, można powiedzieć, mojego męża, bo ja nie jestem taka uzdolniona jak dziewczyny. Trzeba naprawdę dużo poświęcić czasu, żeby one to wszystko wykonały, bo one szybko się zniechęcają, więc jeden obraz wykonują przez kilka dni. To nie jest tak, że one usiądą i zaraz robią, bo one po trochu to robią, ale chcą i same wymyślają swoje prace. Także to dla nas jest osiągnięcie takie, że one naprawdę chcą to robić i są naprawdę zdolne.
Tak, no i nie tylko plastycznie,
tak,
ale
tak,
również
ale
sportowo,
prawda? Tak, tak.
Uprawiają
tak,
bardzo
tak,
specyficzną dyscyplinę sportu.
Dzięki tacie, tak, tak. Muszą coś ćwiczyć, lubią to robić, także ćwiczą i balują.
Temat do prac wymyślają same, bo widzę,
same,
że tutaj
same.
One są bardzo barwne i taki motyw klauna.
Jest tak, że po prostu tata wpada na pomysł, na przykład klauna. Przygotowują się razem, mąż robi im szkic, a one po prostu później już to malują. I wtedy wychodzą takie piękne klauny, czy tam inne obrazy. Lubią to robić, więc siadają i malują.
Dziewczyny są bardzo samodzielne.
Tak, są samodzielne i cieszymy się, że duży postęp. Dzięki szkole specjalnej, której one trafiły, dzięki wychowawczyniom, pani Beatce, która dużo włożyła, żeby one tak dobrze funkcjonowały, jak teraz funkcjonują. Są samodzielne, bo jeżdżą do szkoły same i same sobie przygotują posiłek. Jesteśmy zadowoleni, że takie osiągnięcia, bo ja się już martwiłam, że będzie jak będzie.
Ale okazuje się, że dziewczyny będą mogły, może tak, nawet zarabiać tak, na życie sztuką.
Oczywiście.
Chciałam zapytać o taką rzecz. Często rodzice, którzy mają dzieci z niepełnosprawnościami, bardzo chcą, żeby chodziły te dzieci do szkoły powszechnej. Jakie jest pani zdanie?
Dziewczyny na przykład trafiły do normalnej szkoły, ale oczywiście nie dały sobie radę. Mąż długo nie chciał, jak to jest w tej szkole specjalnej.
Jest coś takiego, że rodzice bardzo chcą, tak? Żeby dzieci były w normalnej szkole.
Tak, oczywiście, oczywiście. No ale zdecydowaliśmy, że jednak pójdą do tej szkoły specjalnej i nie żałujemy tego, bo dużo osiągnęły, dużo się nauczyły, także polecam szkołę, do której oni chodzą i naprawdę duże osiągnięcia są.
Małgorzata Gattner, nauczyciel z zespołu szkół numer 1 w Zielonej Górze. Jak się okazuje, można osiągnąć z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami spory sukces w różnych dziedzinach.
Tak, oczywiście ja akurat zajmuję się tą działką artystyczną, plastyczną. To jest terapia z wykorzystaniem cudownej mocy sztuki. I te dzieci, które przychodzą do mnie na zajęcia, a są wśród nich oczywiście dziewczynki, od wielu, wielu lat systematycznie uczestniczą w pracach sekcji plastycznej. Bardzo dużo godzin zajęć plastyki już przepracowały w szkole. I to jest wielka pasja. To jest wielka pasja, to jest ten taki dar, taka iskierka, które one mają w sobie. One po prostu lubią to robić. Na zajęciach wyciszają się, potrafią się skupić, potrafią wydłużyć uwagę, skupiając się na danej pracy artystycznej. Mają możliwość poznać różne formy artystyczne, różne formy plastyczne i ja widzę, że one to lubią. Mało tego, zauważyłam, że mają swoje pomysły, które potrafią przełożyć na papier. Malują kredkami, malują farbami, potrafią tworzyć formy przestrzenne, potrafią tworzyć takie miniaturowe rzeźby i to sprawia im ogromną radość. A nie tylko im, bo i mnie. Widzę, jak się rozwijają, jakie są szczęśliwe i są to prace, które naprawdę mają dla mnie szczególną wartość. My uczestniczymy we wszystkich możliwych konkursach, jakie są dla nas dostępne. I dziewczynki, oczywiście wiele innych uczniów też, ale dziewczynki są laureatkami konkursów. Konkursów ogólnopolskich, konkursów wojewódzkich, konkursów miejskich i to są prace, które ja z radością wysyłam i życzę im tych sukcesów, bo niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak ważne jest odniesienie sukcesu dla dzieciaczków z niepełnosprawnością intelektualną. Każda nagroda, każdy dyplom, które otrzymują, dają im poczucie dużej radości, szczęścia. Wystawy, których uczestnikami są, gdzie prezentowane są ich prace, dają im też możliwość przeżycia wielkich takich emocji. Są ważne, są wielkie, są wspaniałe, docenione. Po prostu w tym momencie są najważniejsze. A te pozytywne emocje wszystkim ludziom są potrzebne. Warto nas docenić, warto zauważyć. I tu chciałam dodać jeszcze, że dziewczynki oprócz tego, że pracują ciężko w szkole, na lekcjach ciężko, ale z wielką radością, to też mają to szczęście, to możliwość, że akurat tą dziedziną lubi zajmować się mama, tata i mamy duże wsparcie w domu. Także każdą wolną chwilę, czy w szkole, czy w domu, spędzają w kontakcie z kolorowymi barwami.
To jest taka forma arteterapii, którą polecamy wszystkim.
Tak, jest to jedna z tych terapii, które proponujemy uczniom w naszej szkole i zauważyłam przez lata, kiedy dzieci przychodzą na zajęcia, kiedy próbują coś tworzyć, kiedy zauważają, że stworzyły coś pięknego i są po prostu zdziwione. To ja to zrobiłem. Ja mówię, no nikt tu nie siedział na tym miejscu. Nikt tego pędzla nie trzymał, tylko ty. Już nie słyszę pytań albo takich niepewnych sformułowań. Ojej, ja nie potrafię. Ojej, takie to trudne. Ojej, ja nie umiem. Nie będę, bo ja nie umiem. Teraz coraz częściej słyszę, o, jakie fajne. Zobaczymy, może mi się uda. Takie właśnie odpowiedzi w różnej formie, usłyszane z ust różnych uczniów. To jest ogromna radość, bo aktywność, którą wyzwalają te zajęcia, jest w zasadzie podstawową formą terapii dziecka z niepełnosprawnościami. Aktywność i jeszcze raz aktywność. To jest to, co zmusza nas do myślenia, do skupienia uwagi i do wykonania ważnej pracy.
Słuchaj. Słucham, bo chcę wiedzieć.
Jak ci się podobają prace twoich koleżanek?
Adam Tarwaj, przepiękna praca. Ta praca są kolorowa, pięknie malują. To jest słoneczna i to samo jest piękna praca plastyczna.
Wiem, że jesteś też bardzo zaangażowany w prace artystyczne. To wiesz, ile to wymaga wysiłku stworzenie takiej pracy?
Trwa 3 godziny dużej kółko plastycznego do tego. Czasami jest taki gest do malowania, bo cały świat dużo ludzi wie.
Myślisz, że osobom z różnymi niepełnosprawnościami, ograniczeniami trudniej jest?
Tak, trudne jest czasami. Trzeba dbać, upracać czysto, dokładnie.
Co byś powiedział ludziom, którzy czasami na ulicy tak dziwnie na ciebie patrzą?
Ja idę na drogę, zawsze uśmiecham się. Czasami tak to jest. Co mam powiedzieć na pracę? Plastyczne. Czasami są korocińscia czasami i oto jest nawet wystawa skorna czasami jest. Będziemy udział w happeningu, różne wycieczki z korną. Czasami można prezentować naszą szkołę. No.
Bardzo ci dziękuję, Adam.
Bardzo, bardzo.
Nel, widzę, że masz tutaj piękne farby.
Co będziesz robiła z tych farb?
Malowała.
Co byś chciała namalować?
A nie powiem.
To jest tajemnica, tak? Tak. Każdy artysta ma swoją tajemnicę i dopiero my potem odbiorcy możemy oglądać efekt tej tajemnicy.
Tak.
Pozwolisz tam zobaczyć?
Tak.
Nel, powiedz mi, a kto to jest ta pani?
Pani Beata.
Kim jest pani Beata?
Szkoły. Teacher.
Myśmy już skończyli ze sobą długoletnią pracę. Już od pół roku masz nową wychowawczynię, ale przez kilka lat przychodziłaś do mnie na lekcję.
Tak.
I jak się czułaś, kiedy byliśmy razem?
Wesoło, miło.
Lubiłaś się uczyć?
Tak.
Byłaś też malować przy tej okazji, prawda?
Tak.
Pani Beata Stępień-Dżazga przez wiele lat pracowała z Nel i z Weroniką. To są szczególne chyba emocje, które wiążą nauczyciela z podopiecznymi.
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że jestem bardzo emocjonalnie związana z tymi dziećmi, bo miałam przyjemność uczyć ich przez kilka dobrych lat. Poznałam dzieci, jak i również ich rodziców, także między nami były relacje bardzo mocne. Jak się żegnaliśmy, to było morze łez.
Praca z dziećmi z pewnymi ograniczeniami wymaga od nauczyciela też szczególnych umiejętności.
Przede wszystkim musimy akceptować dzieci takimi, jakimi one są. Znać ich słabości, ale przede wszystkim również mocne strony. A naszym zadaniem jest rozwijanie tych mocnych stron po to, żeby przygotować ich do przyszłego życia, żeby nasze dzieci były samodzielne, zaradne i świetnie funkcjonowały w środowisku społecznym.
Okazuje się, że każdy ma jakąś dobrą stronę.
Tak, i naszym zadaniem jest odnaleźć tą stronę, wzmacniać ją, rozwijać, zachęcać dzieci do różnych działań, żeby też mogły poznać swoje mocne strony.
Te działania o charakterze artystycznym myślę, że mają szczególny wymiar, bo rozwijają wiele umiejętności, które są potrzebne potem do codziennego życia.
Prawda, przede wszystkim usprawniają te funkcje, które są u dzieci naszych osłabione, czyli funkcje percepcyjne, czyli rozwijają spostrzegawczość, koncentrację uwagi, rozwijają wyobraźnię. Pobudzają do rozwoju własną inwencję twórczą, także funkcje komunikacyjne przede wszystkim i funkcje społeczne. Dla nas jest też istotne, kiedy współpracują z nami rodzice, dlatego że wzmacniają nasze działania, kontynuują je w domu i o to chodzi, żeby jak najlepszy był efekt naszej wspólnej pracy. A jaki efekt jest tutaj możemy zobaczyć? Nasze dzieci prezentują swoje prace na forum miejskim z wielkim efektem, także to tylko jest sama radość bycia tutaj z naszymi dziećmi, z rodzicami i z państwem.
Piotr Firlej, tato Nel i Weroniki. Na wystawie są prace przygotowywane, jak się domyślam, przez jakiś czas.
Wszystkie prace, które tutaj są, nie tylko moich córek, bo i moje. Dziewczyny tworzą obrazy, najczęściej malują albo palcami, albo tradycyjnie pędzlami. Część rzeczy jest moich, czyli też tutaj są rzeźby, zdjęcia. I takie mamy też wspólne kartki, tam jest taka gablotka z kartkami, które razem staramy się tworzyć.
Po co to Państwo robią?
Raz, że sprawia nam to ogromną przyjemność. Dwa, że robię to, żeby przyszłość moich córek wyglądała troszeczkę inaczej, bardziej kolorowo niż szaro w markecie. Moje córki są chore i po szkole, którą skończą za 2 lata, po prostu nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś tam na szmacie czyściły podłogi czy układały konserwy na półki. W sumie tak też dzięki pani Małgosi Gattner, ich nauczycielki plastyki w szkole, wpadł mi pomysł do głowy, aby uderzyć właśnie w tym kierunku i w tym kierunku, żeby się te dziewczyny moje rozwijały.
Myślę, że to jest też świetny przykład dla innych rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
I nie tylko z niepełnosprawnościami.
I nie tylko w ogóle dla rodziców, żeby jak najwięcej czasu spędzać z własnymi dziećmi.
Tak, to prawda. Tym bardziej, że te dzisiejsze czasy, jeśli chodzi o młodzież, ja przynajmniej to widzę, że jest takie małe zagrożenie, że te dzieciaki i rodzice tak naprawdę oddalają się od siebie, nie integrują się, tylko wręcz odwrotnie. Te komórki wszystkie, tablety, komputery oddalają od siebie rodziców i dzieci, a nie ma wspólnego tematu, który mógłby je łączyć. I to nie musi już być temat tak jak nasz jest, że to jest
musi być sztuka, tak?
Że to musi być sztuka, plastyka i tak dalej. To może być sport, to może być inna pasja, zbieranie znaczków chociażby nawet, ale żeby była.
U Państwa sport też w rodzinie ważną rolę gra i dużo.
No,
dziewczyny też uprawiają sport.
Tak, trenują u mnie w klubie i ja rzeczywiście sportem zajmuję się też od ponad 30 lat już. Jestem trenerem w klubie sportowym, no i moje córy tam właśnie trenują.
Także zachęcamy do odwiedzenia wystawy.
Tak, przez cały kwiecień i chyba kończy się 6 albo 7 maja.
Salon wystawowy PGNiG w centrum miasta, bardzo łatwo znaleźć.
Dokładnie tak, zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zobaczyć nasze prace, nasze dzieła.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Nadchodzi już taki czas, uczniowie szkół gimnazjalnych podejmują decyzję o wyborze dalszego kierunku kształcenia. Popularną formą promowania szkół są tak zwane dni otwarte.
Tak, oprócz tego łączymy dzień otwarty z targami pracy.
Sylwia Żywurd-Wasilewska, zastępca dyrektora do spraw promocji szkoły w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.
Współpracujemy z wieloma firmami i chcemy, żeby przez udział pracodawców pokazać uczniom gimnazjum, że warto u nas się uczyć, że praca jest i będą poszukiwani na rynku pracy.
Czego mogą oczekiwać przyszli uczniowie Zielonogórskiego Elektronika?
Przede wszystkim dobrego wykształcenia, szerokiego spektrum kształcenia, bo współpracując z firmami oferujemy szereg kursów, nie tylko w projekcie darmowych kursów, ale również takich szkoleń, które spontanicznie potrzebują po prostu firmy do tego, żeby wykształcić pracownika, sprawdzić umiejętności ucznia. Ciągle mamy nowe pomysły i chcemy więcej.
Czy uczniowie mogą liczyć na praktyczną naukę zawodu i na jakim poziomie?
Tak, uczniowie oprócz praktyk, które odbywają w ramach cyklu kształcenia, również korzystają z praktyk wakacyjnych i staży. Również oferujemy uczniom szkolenia, które na bieżąco ustalamy z pracodawcami.
Nasza firma aktywnie współpracuje z tą jednostką, również z Uniwersytetem Zielonogórskim.
Tomasz Król z firmy Perceptus w Zielonej Górze.
Prowadzimy cykl spotkań, warsztatów oraz wykładów pod nazwą Perceptus IT Security Academy. Zachęcamy do aktywnego udziału również właśnie uczniów tej szkoły. W zeszłym roku też utworzyliśmy specjalną grupę warsztatową dla uczniów szkół średnich, gdzie zdecydowaną większość uczniów jednak właśnie stanowili uczniowie tej szkoły.
Czego oczekują pracodawcy od absolwenta szkoły technicznej i zawodowej?
Tak naprawdę zaangażowania. Dlatego, że zaraz za zaangażowaniem idzie chęć poszerzania swojej wiedzy, samodoskonalenia, kształcenia się na własną rękę, ale też takiego sumiennego podchodzenia do obowiązków szkolnych. To wszystko przekłada się na dobrą, pozytywną postawę pracownika. Też mamy taką świadomość, że osoba, która kończy technikum, nie do końca jest przygotowana do wejścia na rynek pracy, ze względu też na to, że rynek pracy zawsze rządził się swoimi prawami. Też praca na takich stanowiskach jest zawsze dopasowana po prostu do realiów działalności gospodarczej, w jakiej dana firma funkcjonuje, do projektów, które prowadzi, czy też kontrahentów, z którymi współpracuje. Chcielibyśmy nawiązywać, życzymy sobie nawiązywać współpracę z takimi osobami, które chcą się uczyć, chcą poszerzać swoje horyzonty, zdobywać wiedzę, doświadczenie i to też widzimy, że procentuje to w takim znaczeniu, że też te osoby bardzo szybko się wdrażają. One podejmują coraz bardziej zaawansowane zadania. Dzięki temu mamy coraz lepiej wykwalifikowanych pracowników, często coraz młodszych.
To bardzo szybko, to znaczy jak długo pracodawca musi jeszcze inwestować w pracownika, żeby był wydajnym pracownikiem i żeby pracodawca był z niego zadowolony?
Myślę, że jest to bardzo trudne do stwierdzenia. Przede wszystkim dlatego, że zależy to od zadań, które dany pracownik otrzymuje, to raz, a dwa dwa, że też zależy to od samego pracownika. Myślę, że możemy tutaj mówić o miesiącach tak naprawdę, bo nawet jeśli zaczynamy od prostych zadań, myślę, że bardzo często jest to spotykana praktyka, że wraz z wdrożeniem taki pracownik dostaje bardziej poważne zadania, bardziej złożone i wymagające tak naprawdę coraz większej wiedzy. Niewątpliwie jest to proces, który trwa.
Czy bywa tak, że pracodawca również pomaga w dalszym kształceniu się swoich pracowników?
Tak, jak najbardziej. Nie są to tylko szkolenia, chociaż one też tutaj grają mocną rolę. Mogę mówić tylko tak naprawdę o naszej firmie. Mamy wsparcie firm partnerskich, które wysyłają naszych pracowników na szereg różnych szkoleń uzupełniających. Z drugiej strony też jesteśmy firmą otwartą na młodych i też zdarza nam się współpracować ze studentami. Studenci mogą brać udział w programach stażowych, mogą również zgłaszać się do nas, jeśli chcą napisać pracę dyplomową bądź artykuły naukowe. Też zdarzało się, że prace dyplomowe, które były pisane tak jakby pod naszą opieką, oczywiście też przy pomocy promotora z uczelni, były w jakiś sposób oznaczane, nagradzane w różnego rodzaju konkursach. Ponadto też otrzymaliśmy taką nagrodę firma przyjazna młodym, ze względu na to, że pomagamy czy też wychodzimy naprzeciw potrzebom młodych ludzi, którzy już w trakcie studiów chcą rozpocząć swoją karierę zawodową i rozpocząć pracę.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Sebastian jest uczniem zespołu szkół elektronicznych i samochodowych w Zielonej Górze. Dlaczego warto uczyć się w elektroniku zielonogórskim?
Ponieważ szkoła ma dużo promotorów, jest wspierana przez wiele firm, no i jeżeli ktoś się dobrze uczy, to nawet w trzeciej klasie już można dostać pracę z bardzo dobrymi zarobkami i dobrą przyszłością.
A jak wygląda przygotowanie praktyczne do zawodu? W jakiej jesteś klasie?
Jestem w drugiej klasie technika informatyki.
Zdobywasz kolejne kwalifikacje?
Pierwsze będziemy mieli teraz w kwietniu, no i to jest przygotowanie do E12.
Co to znaczy?
To jest stopień kwalifikacji.
Czy w Twojej specjalizacji potrzebne są jakieś szczególne laboratoria, narzędzia do tego, żebyś nauczył się być wybitnym informatykiem?
No to, żeby się nauczyć zostać wybitnym informatykiem, to wystarczy zwykły komputer, bo praktycznie wszystko można zrobić poprzez zwykły komputer z internetem. Można sobie pobrać praktycznie wszystko to, co jest w szkole, no bo większość rzeczy, które są w szkole, są do pobrania za darmo, czy tam nawet szkoła udostępnia takie programy, więc można się uczyć nawet w domu wszystkiego.
Dlaczego ty podjąłeś naukę w tej szkole?
Ja tu podjąłem ze względu na to, że są duże możliwości, no i też z tego, że bardzo mi polecano tą szkołę. Ja też polecam tę szkołę.
Pytam o to, dlaczego warto chodzić do waszej szkoły.
Rady sama na imię, no. Bo to najlepsza szkoła Zielonej Górze, to po pierwsze.
Co sprawia, że jest najlepszą?
Nie wiem, jak panie wytłumaczyć. Ogólnie to jestem o profilu techniczno-informatycznym. Druga klasa, no. Ogólnie to nauczyciele są spoko w tej szkole.
Myślę, że to jest istotne, żeby nawiązać dobry kontakt z nauczycielami, którzy przekazują wiedzę.
No ogólnie to nauczyciele, no tak... Jak to powiedzieć, nie wiem. Jestem obcokrajowcem. Powiedzmy, że mam barierę językową i nie zawsze mogę dobrać słowa. O to mi chodzi. O.
To trafiłam bardzo ciekawie. Od dawna jesteś w Polsce?
No drugi rok, ale uczyłem się w Lublinie przed tym, w lubelskim województwie we Włodawie. No skończyłem pierwszą klasę i tu się przeprowadziłem do drugiej. Się przeniosłem, tak powiedzmy. Od razu do drugiej klasy, po pierwszą skończyłem tam.
Jak oceniasz ten polski system uczenia?
Powiem panie, że na Ukrainie było trochę gorzej.
Więcej nauki, czy mniej praktycznej nauki zawodu?
No to drugie, co mniej praktyczne, właśnie dużo teorii takiej niepotrzebnej, dużo rzeczy się uczyliśmy, po prostu teoria, no to się nie przydaje w życiu, no tak ogólnie. A tu jest tak ścisło i...
Tu się odnalazłeś, Władysław? No,
mama tu się przeprowadziła, długa historia, coś nie będę opowiadał.
No to może innym razem, a tutaj jak zostałeś przyjęty w szkole?
No spoko, mam dużo kolegów.
Z polskim sobie świetnie radzisz.
No powiedzmy, mniej więcej, coś tam ogarniam.
To życzę powodzenia w takim razie.
O, to dziękuję.
A to jak byś zachęcił uczniów, żeby przyszli tutaj właśnie się uczyć do twojej szkoły?
Teraz... Aha, już nikt przychodzą, zobaczą. Każdy ma swoje gusty.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Wizyta w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze nie jest przypadkowa, jak się domyślam.
Oczywiście.
Wiesław Borkowski, koordynator i operator w zakładach produkcyjnych Nord Napędy z Nowej Soli.
Akurat w tej szkole powstaje nasza klasa patronacka. Oczywiście na myśli, mając przyszłych pracowników, czyli zachęcenie tych uczniów, pokazanie im w ogóle, czym się zajmujemy, żeby później w przyszłości odwiedzili nasz zakład i związali z nim swoje losy.
Klasa patronacka na czym polega?
Firma nasza dostarcza do tej klasy materiały, sprzęt, na którym będzie można ćwiczyć swoje umiejętności i rozwijać jakieś pasje tych uczniów. które przydają się później w dalszej pracy.
Na jakich pracowników czekają pracodawcy, na przykład pańska firma?
W tej chwili Nord Napędy rozwija się, bo i będziemy się rozbudowywać w Nowej Soli i budujemy nowy zakład w Wiechlicach pod Szprotawą. Tam będziemy robić silniki elektryczne. Z tego względu jest duża gama pracowników, których potrzebujemy.
Jaki zawód jest potrzebny?
Czyli tak, przede wszystkim operatorów maszyn CNC, czyli kończących klasy mechatroniczne, ale i na dziale obróbki montażu, nawet niewykwalifikowanych po szkole zawodowej. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bo na dziale montażu już coraz więcej kobiet pracuje, bo tam, gdzie są mniejsze napędy, to kobiety jak najbardziej sobie dają radę, ale i na dziale obsługi maszyn CNC też mamy kobiety, które świetnie sobie radzą na obrabiarkach CNC, obsługując je. Także tam też zapraszamy kobiety.
Czy w firmach praktykuje się taki system, żeby umożliwiać swoim pracownikom rozwój dalszy?
Może odwrotnie. Nie zabrania się pracownikom. Każdy pracownik, który ma taką chęć, jest poddawany szkoleniom. I to szkoleniom wewnątrz zakładu i na zewnątrz zakładu. Także nawet jest wręcz niewskazane, żeby zabraniać kształcenia się i doskonalenia się. Także i u nas tak samo, nawet na szczeblach zakładowych, można tam podnosić swoje kwalifikacje.
A na przykład rozpocząć studia?
Firma dopłaca do części czesnego, a jeżeli jest to zgodne z polityką firmy, nawet do całego czesnego.
Czyli warto się zastanowić nad nauką i w szkole, w elektroniku i w podjęciu pracy.
Na pewno i zachęcam do tego przyszłych naszych kandydatów, którzy zechcą do nas się zgłosić.
No rozumiem również, że uczniowie odbywają praktyki u Państwa.
Tak, i to są praktyki i całoroczne, i miesięczne, i staże. Także w sumie firma otwiera się w tej chwili tak już w całości na każdy rodzaj praktyki i też zachęcamy do odbywania u nas tych praktyk.
Jesteśmy tu, żeby pokazać uczniom trochę inny segment rynku niż ten, na który są sfokusowani przychodząc tu do szkoły.
Łukasz Mirski z Opol Transu, z sieci hurtowni motoryzacyjnych.
Większość z uczniów, z absolwentów wychodzi ze szkoły już z gotowym zawodem. Często zatrudniają się lub mają już zatrudnienie kończąc szkołę w różnego rodzaju warsztatach. Otwierają własne warsztaty, własne wulkanizacje. Tymczasem zapomina się, że w Polsce jest ogromny sektor tak zwany komercyjny motoryzacji, czyli wszelkiego rodzaju samochody ciężarowe, półciężarówki. Jest to ogromny sektor budowlany, ciężkiego sprzętu i sprzęt rolniczy. Jest tutaj ogromna nisza wśród pracowników. Właśnie spowodowana tym, że w Polsce rozwinął się trochę inny system typowej rodziny, gdzie mąż ma samochód, żona ma samochód, często jest trzecie auto służbowe. I również ci absolwenci kończąc szkołę mają własne auta, przy których grzebią. Tymczasem jest ogromna podaż na rynku pracy w segmencie właśnie komercyjnym. Z uwagi na to, że tak naprawdę transport, spedycja, logistyka w Polsce jest to 10% PKB. Czyli na każde 10 zł na rynku złotówka przypada właśnie na ten segment rynku. Wielu specjalistów posiada ogromne doświadczenie, są rozchwytywani, wymieniają się między firmami, zmieniają te firmy. Pracodawcy biją się o tych ludzi. Współpracujemy z zespołem szkół już od 2 lat, żeby pokazać również uczniom, że jest ten kawałek rynku obok, też ciekawy, żeby też się nim zainteresowali, żeby w przyszłości wybierali nie tylko te małe auta kompaktowe, proste naprawy, otwieranie własnych warsztacików pod domem, ale również interesowali się tym ciężkim sprzętem, bez którego tak naprawdę rynek by się załamał.
Czy absolwenci szkół technicznych i zawodowych spełniają oczekiwania pracodawców?
Jest dużo do nadrobienia. Szkoły nie do końca są też sfokusowane na ten segment rynku, jednak wszelkie lekcje, zajęcia praktyczne odbywają się na podzespołach osobowych, czyli na tych mniejszych pojazdach, na tych mniejszych samochodach. Stąd też osoba przychodząca zaraz po szkole musi nadrobić niektóre systemy, które nie są używane w zwykłych pojazdach na drogach. Są to układy pneumatyczne zawieszeń, są układy pneumatyczne hamulcowe i wiele innych układów, których nie spotkamy w zwykłym, przeciętnym samochodzie, który użytkuje przeciętny Kowalski.
W tym zakresie jakaś współpraca jest? Państwo coś sugerują, żeby w warsztacie się pojawiło jakieś urządzenie czy jakaś wielka opona?
Jak najbardziej tak. Staramy się spotykać z uczniami, korzystamy z okazji na godzinach wychowawczych. Pokazujemy, prezentujemy. Dla nich to też jest ciekawe. To jest coś, z czym się jeszcze nie styknęli na co dzień w swoim życiu. I to jest dla nich zupełna nowość. Więc oni słuchają z zaciekawieniem. Ci, co chcą, drążą temat, zadają pytania, doszkalają się. No i łapią bakcyla. Ci, co chcą zostać przy samochodach osobowych, chwała im za to, robią to i będą nam naprawiać samochody w przyszłości. Te samochody, którymi dojeżdżamy na co dzień do pracy, do szkoły i tak dalej.
Czy wynika z tego, że bardzo potrzebni są mechanicy, którzy chcieliby naprawiać ogromne samochody?
Tak, można to tak w skrócie ująć. Rynek, tak jak wspomniałem na początku, ciężarowy, jest to 10% PKB. Czyli to jest niewyobrażalna ilość, mimo że samochodów osobowych mamy w Polsce podobno 5 milionów, ciężarówek pewnie jest 20 parę razy mniej, ale ciężarówka robi ogromne przebiegi. Przebieg ciężarówki rocznie to jest 100-150 tysięcy w ciągu roku. Samochód osobowy robi ten przebieg przez całe swoje życie. Więc wynika z tego, że tak naprawdę olej wymieniamy 2-3 razy do roku, opony wymieniamy przynajmniej raz na rok na nowe. Tych napraw przy samochodzie komercyjnym z racji ciągłego użytkowania przez cały rok, często przez dwóch kierowców na zmianę, to obciążenie tych samochodów jest potężne. 8-10-letnie samochody mają przebiegi po milion kilometrów. One się szybko zużywają, szybko muszą być naprawiane. Pomijam fakt, że ciężarówka jak popsuje się gdzieś na drodze, ona nie zarabia. Kierowcy, operatorowi trzeba zapłacić, trzeba auto scholować, trzeba zapłacić karę umowną za nieodebranie ładunku. Jeżeli właściciel firmy błyskawicznie tego nie naprawi, nie usunie awarii, ponosi straty kilkudziesięciu tysięcy złotych. I tu jest potrzebny sprytny, dobry mechanik z doświadczeniem, którego odbierzemy, pojedziemy z nim na tą awarię, usuniemy tą awarię i wprowadzimy auto z powrotem do użytku. I to jest nasza rola i staramy się pokazać uczniom, że ten segment rynku jest, że on jest ogromny, jest potężne zapotrzebowanie. Pomijam też zarobki, które w branży ciężarowej, wśród mechaników, wśród specjalistów do sprzedaży, bo też mówimy cały czas o mechanikach, ale jest jeszcze ogromna grupa ludzi, która musi znać ten rynek, musi znać budowę tych maszyn, musi prawidłowo dobierać te części, bo mechanik je tylko wymienia. Tak naprawdę się nie naprawiamy podzespołów, tylko je wymieniamy. Ale potrzebujemy też grupę ludzi specjalistów, którzy te części prawidłowo dla nas dobiorą, czyli nie pomylą się, bo co się stanie, jeżeli pomylimy taką część, wyjedziemy na taką awarię kilkaset kilometrów, a na miejscu się okaże, że taka część jest źle dobrana. Auto stoi, musimy cofać cały proces od początku. Znowu ponieśliśmy kilkadziesiąt tysięcy strat. Na to sobie firmy polskie nie mogą pozwolić.
Jeżeli chodzi o zdobywanie kolejnych kwalifikacji,
nasi uczniowie jak zwykle są w czołówce, jeśli chodzi o zdawalność egzaminów zawodowych i nie przeraża nas to, że kwalifikacje się zmieniają, zmieniają się nazwy. Kształcimy szeroko, badamy również rynek pracy, to co jest potrzebne i uczymy tak, żeby uczeń i egzamin zdał i odnalazł się na rynku.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Ideą wolnej szkoły i wychowania w dużym kontakcie z przyrodą rozprzestrzenia się w Polsce, ale w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego jest to pierwsze leśne przedszkole. Rozumiem, że jest to propozycja dla rodziców, którzy szukają alternatywnych sposobów wychowania, kształtowania, kształcenia swoich dzieci.
Tak, to jest pierwsze leśne przedszkole.
Marta Jermaczek-Sitak, mentorka, edukatorka w wolnej szkole w Zielonej Górze, również opiekunka w leśnym przedszkolu, które od niedawna funkcjonuje w skansenie w Ochli.
Formalnie to są warsztaty dla dzieci, które się tutaj odbywają. Warsztaty z zakresu edukacji przyrodniczej, też takiej etnograficznej i nie tylko. A nieformalnie takie placówki w Polsce nazywa się rzeczywiście zwykle leśnymi przedszkolami.
Jest to jedna z form działalności spółdzielni socjalnej, pracownia.
Tak, mamy wolną szkołę, mamy różne warsztaty i ponieważ w wolnej szkole są dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej, zgłaszają się do nas dzieci młodsze, te dzieci, które są w wolnej szkole mają też rodzeństwo, więc to była po prostu taka kontynuacja tego pomysłu na wolną szkołę.
Nastąpiło jakieś porozumienie między skansenem, muzeum etnograficznym, a waszą pracownią, waszą spółdzielnią socjalną?
Tak, wynajmujemy tutaj chatę i kawałek ziemi, gdzie możemy prowadzić ogródek. Mamy ogródek tutaj ziołowy, warzywny, kwiatowy. Podobnie jak w wolnej szkole, tak samo w wolnym przedszkolu uważamy, że dziecko jest ekspertem od własnego rozwoju i podążamy za dzieckiem. To znaczy dzieci przede wszystkim się tutaj bawią. Nie będzie tutaj na siłę sadzania w kółeczku, uczenia literek, cyferek. Nie zabronimy, jeżeli dzieci będą bardzo chciały się uczyć literek, to będą książeczki i będą do tego jakieś skromne pomoce, ale przede wszystkim dzieci będą się tutaj bawiły na zewnątrz. Zwykle w leśnych przedszkolach zakłada się, że jest to 80% czasu bycia na zewnątrz. Nikt tego oczywiście z zegarkiem nie liczy, ale tak to zwykle wygląda, że dzieci nie chcą siedzieć w środku, nie chcą siedzieć w chacie, tylko przede wszystkim biegają po trawie, po słońcu, po błocie, po deszczu czasem.
Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w takich zajęciach?
Zgłosić się do nas. Po prostu. My rozmawiamy, sprawdzamy, czy nasze oczekiwania, nasze wizje są wspólne, są zgodne, czy rzeczywiście chodzi nam o to samo. W tym momencie to są na razie dwa dni w tygodniu. Startujemy na próbę z warsztatami. We wrześniu chcemy już wystartować tak jak to zwykle przedszkola działają, czyli te nasze warsztaty będą się odbywały przez 5 dni w tygodniu. Na razie to są środy i piątki.
W tej chwili trwają prace przygotowawcze do tego, aby powstał ten zagonek, na którym dzieci będą eksperymentować z warzywniakiem.
Tak, to będą dzieci przedszkolne, ale też będą tu przyjeżdżały dzieci z wolnej szkoły. Już w zeszłym roku to było też takie nasze ogrodnicze zaplecze. Dzieci mają okazję posiać, obserwować jak rośnie, a potem własnoręcznie posiane rzodkiewki spróbować przyrządzić. Była sałata, rzodkiewki, groszek, różne takie warzywa szybko rosnące, żeby do końca czerwca zdążyły wyrosnąć.
Czemu ma służyć taka forma edukacji?
Dla mnie taka forma edukacji to jest jakby trochę kontynuacja takiego nurtu rodzicielstwa bliskości, który jest coraz bardziej popularny i też trochę to odpowiada właśnie temu, co się dzieje w szkołach demokratycznych. Dziecko najlepiej wie, co jest mu potrzebne do rozwoju. Na pewno jest mu potrzebny kontakt z naturą. Wszystkim nam jest kontakt z naturą potrzebny do zdrowia, do rozwoju. Dzisiaj dzieciaki więcej czasu spędzają przed ekranami niż w przyrodzie. Z różnych względów to wynika. Kiedyś rodzice po prostu wypuszczali dzieci przed dom i dzieci się tam bawiły. Dzisiaj więcej jest takich z nas obaw o bezpieczeństwo. Może dlatego rodzice dzieci samych nie wypuszczają, a z nimi chodzić nie chcą. I dzieci mają tego kontaktu z przyrodą mało, bardzo mało. Mówi się nawet o czymś takim jak syndrom deficytu natury, zespół deficytu natury, który u dzieci ci się kształtuje, takich, które dojrzewają zupełnie bez kontaktu, choćby na przykład z trawą. Kilkuletnie dzieci, które siadają na trawie i są zaskoczone, jakie to jest, bo nie znają w ogóle tej faktury, czy piasku, czy błota, czy kamieni. Kontakt z naturą jest też odpowiedzią na wiele na przykład zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej. Bieganie boso po różnych strukturach, fakturach, po piasku, po szyszkach, po trawie, po kamieniach. To właśnie jest to, czego dzieci potrzebują.
Jaki będzie udział rodziców w funkcjonowaniu tego leśnego przedszkola? Czy w ogóle państwo przewidują udział rodziców?
U nas adaptacja jest zupełnie bez ograniczeń, to znaczy nie ma przeszkód, żeby rodzic z dzieckiem przebywał po prostu w tym przedszkolu i tyle. Jeżeli rodzic ma czas, nie musi pędzić do pracy, to może tak naprawdę siedzieć tutaj z dzieckiem cały dzień. Nie ma takiego okresu adaptacji, że na przykład tylko 2 tygodnie i tylko godzinę. Tak naprawdę nie jest to usługa. Taka komercyjna usługa, jak to zwykle w przedszkolu jest, płacę wymagam, tylko chcemy, żeby zainteresowani rodzice po prostu wspólnie z nami tworzyli to miejsce.
Teraz wchodzę tutaj do takiego specjalnego miejsca, wieży obserwacyjnej. Troszeczkę będę przeszkadzać w radosnej zabawie dzieci. Kornelia Podsiadło, która jest w leśnym przedszkolu edukatorką. Jest pani również psychologiem, w związku z tym... O, dostałyśmy cios szyszką.
Oblężenie zamku cały czas trwa.
Warunki polowe są, ale no one czemuś mają służyć, te warunki polowe. I taka właśnie forma edukacji dzieci.
Właśnie mają służyć naturalnej edukacji, w naturalnych warunkach. Goal. Blisko przyrody, blisko ludzi, natury i też kultury. Bardziej pierwotnej formy kultury tutaj zdecydowanie z dziećmi w tym wieku. No tak. I w takich okolicznościach przyrody to zdecydowanie bardziej pierwotnej.
A biorąc pod uwagę psychologię rozwojową dziecka, to jak to wpływa na umysł małego dziecka, na jego rozwój? Współczesny świat dostarcza bodźców małym dzieciom zgoła różnych niż przyroda.
Też tak sądzę. Myślę, że jak najbardziej wartościowe prawidłowego rozwoju dziecka jest to obcowanie z naturą. I też dla nas jako dorosłych współpracujących z dziećmi warto jest... Dostałam szyszką właśnie. Warto jest budzić w sobie to dziecko i je pielęgnować, bo wtedy łatwiej będzie nam się połączyć z motywacją dziecka, z tym, co nim powoduje. I pamiętać o tym, że za każdym, nawet trudnym zachowaniem kryją się piękne potrzeby i piękna motywacja. Chociaż różne formy zachowania dzieci, chociażby właśnie rzucanie w nas teraz szyszkami, są trudne i gdzieś tam na granicy bezpieczeństwa własnego nawet. Ale rzeczywiście naturalna edukacja, blisko przyrody i taka, w której bardziej towarzyszymy dziecku, aniżeli moderujemy ten rozwój i planujemy tę ścieżkę rozwoju krok po kroku, tylko właśnie bardziej nie przeszkadzamy w tym rozwoju, a jesteśmy taką bezpieczną bazą w całym tym procesie, jest, myślę, teraz bardzo, bardzo, bardzo wartościową formą. I jeżeli dziecko nie chce siedzieć w kółeczku, niech nie siedzi, niech biega z kijem, niech grzebie w glebie i to naprawdę, myślę, bardzo pozytywnie wpływa na niego, na rozwój jego osobowości, na rozwój poznawczy i wszelkie inne aspekty. Też tutaj społeczny aspekt jest bardzo, bardzo, bardzo istotny i myślę, że ciągle to wybrzmiewa w tym kontakcie dziećmi z dorosłymi, dzieci z dziećmi i to jest piękno tej edukacji. Ja bardzo mocno wierzę w właśnie taką formę rozwoju.
W kontekście tego, co pani mówi, to jest duża kwestia zaufania, jakie powinniśmy dać swoim dzieciom. Czyli rodzice, ufajmy intuicji swoich
dzieci i potrzebom swoich dzieci.
Tak.
Idźmy za głosem.
Otóż to, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić i ja sobie też zdaję z tego sprawę. Tym bardziej, że my sami do końca sobie nie ufamy, bo nam nie ufano. Myślę, że systemowa edukacja jednak dostarczała konkretnych ram, w których się obracaliśmy, które miały nam zapewnić bezpieczeństwo. I też się za tym kryła piękna motywacja, natomiast no niestety nierzadko powodowało to utratę kontaktu z własnymi potrzebami i z własnym ja i z tego, czego my chcemy dla nas, dla naszego rozwoju. I czasami trudno nam, dorosłym, którzy wychowywali się właśnie w takich warunkach, przestawić się na ten tryb zaufania do dziecka i zaufania właśnie do siebie w tym procesie, że ja będę w stanie to udźwignąć jako dorosły i wspierać dzieci na tyle, na ile to jest potrzebne i nie wchodzić z butami tam, gdzie one nie potrzebują tego wsparcia, czy nie potrzebują tej moderacji, nazwijmy to.
Czasami odnoszę takie wrażenie, że to współczesny świat wymusza na nas pewne zachowania. Warto się trochę zdystansować chyba.
Warto mieć świadomość pewnych norm społecznych i warto, myślę, że dzieciom o tym mówić, że no są pewne normy, czy pewne zachowania pożądane przez niektóre grupy społeczne, czy jakąś...
Tu się nam wspina mały człowiek. A jak masz na imię?
Izia.
Juziu, gdzie my teraz jesteśmy?
W domku na drzewie.
I co tu można robić w takim domku na drzewie?
Jechać.
Nie odjeżdżaj jeszcze, wrócisz tu? Aha, teraz Juzio nam zademonstrował, jak się zjeżdża.
Zjechałeś na szyszkę, bo tu jest mnóstwo szyszek, rzeczywiście.
No to właśnie Juzio doznał teraz bliskiego kontaktu z przyrodą, ale go to nie zniechęca, wręcz przeciwnie. Widać wielką radość. Wracajmy do tych norm.
Są takie sytuacje, w których rzeczywiście jest określony kontekst społeczny, w którym funkcjonujemy i warto o tym dzieciom napomknąć.
Chodź, Juzio, poopowiadasz nam jeszcze troszkę, co tutaj się ciekawego dzieje w tym leśnym przedszkolu.
Wiem. Jest się, jem papryka, jest się, jem banany i szyszkuję.
Aha, to ty jeszcze tutaj o jakiejś specjalnej diecie nam mówisz, tak? Czyli tak. Jesteś Juziem, który nie kapryś, a sam gotujesz może czasami coś? Przygotowujesz? Umiesz?
Tak.
Tak? A co umiesz przygotować?
No dla ciężkich kasia jaglaną.
Bardzo zdrowa podobno ta kasza jaglana jest.
Tak.
W co się bawiliście? Zanim tu się wdrapałeś do nas.
Ja chciałam w biegu daleko i nie udało mi się i złapałem się. Śpiewam cię powiedzialni.
A ile masz lat?
2.
To myślisz, że to jest dużo czy mało dla dziecka tak mieć? 2 albo 3?
Dużo.
Dużo, już dużo przeżyłeś?
Tak.
A jakieś przygody ostatnio?
Tak, przygody ostatnio były nasieszkowe. Nasieszkowe, tylko tam kąpałem się, jak były wszyscy.
A czy tu masz kolegów albo koleżanki w tym leśnym przedszkolu?
Nie, mam mamę koleżankę i tatę kolegę.
Długo tu będziemy tak siedzieć, jak myślisz? Czy gdzieś zamierzasz iść dalej?
I jak tu będą łóżka i ktoś przyjdzie noc jeść, wtedy tam ukryjemy się.
Ukryjemy się wtedy. Jak słyszymy, już ma dużo pomysłów.
Będziemy kładć się do łóżka i będzie jak będzie noc i będziemy spać.
Wkładałeś już nasionka do ziemi, żeby tam coś wyrosło?
Tak. Miły cię truskaw i jadłem wszystko. Wszędzie jadłem truskawki.
Jak się samemu truskawki posadzi, to potem lepiej smakują, tak mi się wydaje. Juziu? No.
Rosła.
W naszej rozmowie tu przewija się taki wątek alternatywnej edukacji, ale to nie znaczy, że jak dziecko chodzi do powszechnej systemowej szkoły, to rodzice nie mają pomysłu.
Zdecydowanie nie. Zresztą my tutaj będąc z dziećmi na co dzień też mówimy o tym, że i staramy się podkreślać, że ludzie mają różnie. Ludzie mają różne potrzeby, różne strategie na zaspokajanie tych potrzeb. Także to nie jest tak, że tylko ta alternatywna forma edukacji, która też, nie ukrywajmy, stała się modna ostatnimi czasy, jest jedyną właściwą ścieżką i właściwą dla każdego. Bo jeżeli decydujemy się na taką formę edukacji, to musi być to zgodne z naszą wizją, z naszymi wartościami i też zależy nam na takiej spójności działań, czyli na spójności działań nas jako kadry tutaj tej przestrzeni i spójności systemu rodzinnego. Więc to też nie jest tak, że to jest jedyne właściwe rozwiązanie dla każdego. I my też o tym dzieciom mówimy, że są dzieci, które chodzą do innych przedszkoli i to wcale nie jest gorsza opcja. To jest po prostu inna opcja, która cieszy się inną specyfiką. Ale jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby się otwierać na tę alternatywę, bo myślę, że to nie wzbogaca tylko i wyłącznie życie dzieci, ale też życie dorosłych.
Warto podkreślić, że akurat w tej wizji wychowania w szkołach i przedszkolach demokratycznych, wolnościowych, mamy taką ścieżkę porozumienia bez przemocy i to jest charakterystyczne właśnie dla tej wizji edukacji.
Tak, rzeczywiście Porozumienie bez przemocy jest nierzadko takim filarem, bazą, na której zasadza się ta edukacja w placówkach demokratycznych, czy właśnie wolnych szkołach.
I wychowanie w bliskości. Tak,
tak. Tak. I mamy też to pojęcie rodzicielstwa bliskości, takiego rodzicielstwa bez warunków, bez kar i nagród, rodzicielstwa w pełni akceptującego to, jakimi dzieci są, ale też to, jakimi jesteśmy rodzicami. Chodzi nie tylko o empatię dla dzieci, ale empatię też dla siebie w tym procesie i znajomość swoich granic i swoich potrzeb. I myślę, że kluczem do tego, żeby wychować szczęśliwe dzieci, są też szczęśliwi rodzice i przede wszystkim rodzice świadomi swoich potrzeb i tego, co te trudne zachowania dzieci nam robią i czemu tak reagujemy czasami gniewem, bezsilnością, czy nawet poczuciem winy. Warto mieć kontakt z tymi potrzebami i myślę, że to naprawdę wzbogaca też życie dzieci i poszerza nie tylko naszą świadomość, ale również samą świadomość naszych pociech.
No i tutaj niestety musimy niektórych zmartwić, że pewnych takich zachowań trzeba się po prostu nauczyć.
Zdecydowanie. Przy Porozumieniu bez przemocy jest mowa o języku żyrafy, tudzież języku serca, który z jednej strony jest bardzo, bardzo naturalnym językiem, ale jak to się często mówi, niestety zapomnianym. Właśnie zapomnianym przez to, że kultura wychowuje nas w trochę inny sposób i uczy nas się komunikować językiem odbiegającym od tego, co głosi Porozumienie bez przemocy, więc językiem ocen, etykiet. Jest to na pewno w jakimś stopniu zgodne z oszczędnością poznawczą, czyli takim oszczędzaniem naszego umysłu, bo wtedy nie musimy szukać, o co tak naprawdę nam chodzi, bo wystarczy, że powiemy, że dziecko jest niegrzeczne i nie chcemy tak, żeby w ten sposób się zachowywało. I to jest taka droga, która może się wydawać łatwiejsza, ale jeżeli powiemy, że jakie zachowania dzieci są dla nas trudne, bo wywołują takie czy inne emocje, które są nieprzyjemne i sobie zadamy pytanie, no właśnie jaka nasza potrzeba jest w związku z tym niezaspokojona, to cały czas mówimy o sobie, a nie wciskamy dziecka do jakiejś szufladki z dopiskiem niegrzeczne, niesforne. I w ten sposób też uczymy je komunikować się w taki sposób, z perspektywy ja. I myślę, że to jest naprawdę sposób komunikacji, który sprzyja porozumieniu właśnie, tak jak sama nazwa wskazuje, a nie okopywaniu się w swoich stanowiskach i uniemożliwiający dialog i dojście do porozumienia.
Czyli zachęcamy do szukania informacji, gdzie można znaleźć takie szkolenie, spotkać takich ludzi, którzy podobnie myślą.
Tak, zachęcam do zapoznania się z fanpage'em naszej pracowni, Spółdzielni Socjalnej Pracownia, która na Facebooku funkcjonuje jako pracownia żyrafa. Ponieważ ten język serca to jest właśnie język żyrafy, więc łatwo nas można znaleźć. Również organizujemy warsztaty dla dorosłych i nawet ostatnio się pojawiła grupa żyrafkowa Warsztaty Empatii, Porozumienia bez Przemocy dla dzieci. Więc oferta jest naprawdę bardzo, bardzo bogata i można z tego korzystać.
Kolejne wydanie audycji za tydzień. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.